dobry Państwu, mówi Paryż Radio France International. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka. 23 grudnia zapraszam na audycję, w której po wiadomościach dziennika usłyszymy przegląd prasy paryskiej pod redakcją Sylwii Gipsy, Krzysztofa Rutkowskiego, magazyn Katarzyny Zawickiej z cyklu Jazz we Francji, pasaże paryskie Krzysztofa Rutkowskiego, multimedia Stefana Rigera i na zakończenie kolejną lekcję języka francuskiego. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy, odbywający wizytę w Brazylii, podpisał z tym krajem umowę na sprzedaż 50 helikopterów transportu wojskowego oraz 4 konwencjonalnych łodzi podwodnych. Kilka godzin po poinformowaniu opinii publicznej o śmierci prezydenta Gwinei, Lansana Conte, kapitan tamtejszej armii Musa Dawid Kamara rozwiązał parlament, zawiesił konstytucję i obwieścił przejęcie rządów przez Narodową Radę na Rzecz Demokracji. Mimo zakończenia 24-godzinnego zawieszenia broni wprowadzonego w niedzielę przez Hamas, wokół Strefy Gazy panuje dzisiaj spokój. Szef Hamasu, Mahmud Zahar, powiedział, że jest gotów przedłużyć rozejm, jeśli Izrael zakończy blokadę terytorium palestyńskiego. Pekin wznowił tak zwaną dyplomację pand, przekazując dzisiaj w darze Tajwanowi parę dorodnych przedstawicieli tego gatunku. Mówi Paryż. Oto pełne wydanie dziennika. Jak poinformował prezydent Francji Nicolas Sarkozy w czasie pierwszego dnia swej wizyty w Rio de Janeiro, Unia Europejska i Brazylia, stwierdziwszy dużą zbieżność punktów widzenia w sprawie wielu problemów międzynarodowych, postanowiły pracować wspólnie nad przygotowaniami do najbliższego szczytu G20 w Londynie. Program dzisiejszego, drugiego dnia wizyty w Brazylii jest bardziej skoncentrowany na stosunkach dwustronnych. Agencja Reutera podała przed chwilą, że Francja podpisała z Brazylią umowę na sprzedaż 50 helikopterów transportu wojskowego EC-275, 4 konwencjonalnych okrętów podwodnych klasy Skorpen. Stocznie DCNS zbudują także na potrzeby Brazylijczyków konwencjonalną część przyszłego nuklearnego okrętu atomowego. Według Reutera umowy wojskowe zawierane przez Paryż z Brazylią opiewać mają w sumie na 8,6 miliardów euro. Przy okazji swego pobytu w Rio de Janeiro Nicolas Sarkozy zapowiedział wprowadzenie przed końcem stycznia 2009 roku planu pomocy dla francuskiego przemysłu samochodowego, witalnego sektora francuskiej gospodarki. Mówi Paryż. Przed mikrofonem Marek Brzeziński.
W kilka godzin po poinformowaniu opinii publicznej o śmierci prezydenta Gwinei Lansana Conte, kapitan tamtejszej armii Musa Dawid Kamara oświadczył w wystąpieniu radiowym, że parlament został rozwiązany, konstytucja zawieszona, a rządy przejmuje Narodowa Rada na Rzecz Demokracji, która sprawować będzie tymczasową władzę. Rada w najbliższym czasie poda nazwisko nowego prezydenta oraz skład rządu. W skład Rady Tymczasowej weszli zarówno wojskowi, jak i osoby cywilne, które mają zaproponować sprawiedliwy podział władzy w odniesieniu do kryterium etnicznego. Kamara swoją decyzję uzasadnił szalejącą korupcją, bezkarnością władz, wszechobecną anarchią oraz katastrofalną sytuacją gospodarczą Gwinei. Jego zdaniem odpowiedzialność za taki stan rzeczy spada przede wszystkim na barki członków obecnego rządu. Konstytucja przewiduje, że wybory prezydenckie powinny być rozpisane w ciągu najdalej 2 miesięcy. Jednak Kamara oświadczył, że konstytucja zostaje zawieszona. Według znajdujących się na miejscu świadków dookoła Pałacu Prezydenckiego oraz budynku Banku Centralnego rozlokowano oddziały wojska i policji. Dziennikarze stacji radiowej poinformowali agencję Reutersa, że grupa uzbrojonych żołnierzy wtargnęła do budynku radia i zmusiła do nadania oświadczenia kapitana Kamary. Aktualny premier Ahmed Tidiane Suary na falach RFI oświadczył ze swej strony, że rząd nie jest rozwiązany i wciąż sprawuje władzę. Według znawców miejscowych stosunków armia dotychczas była wierna prezydentowi Conte. Niemniej w tej chwili sprawy mają się inaczej, bo do głosu doszły tłumione podziały, przede wszystkim na tle etnicznym. Prezydent Conte, który zmarł w wieku 74 lat, rządził Gwineą żelazną ręką od 1984 roku. Od dłuższego czasu cierpiał na ostrą odmianę cukrzycy. Choroba zmusiła go do odsunięcia się od głównego nurtu życia politycznego Gwinei. Często wyjeżdżał z kraju na leczenie do Maroka, na Kubę i do Szwajcarii. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało w Paryżu komunikat, w którym stwierdzono, że sytuacja jest pod kontrolą prawowitych władz. Francja w roli przewodniczącej Unii Europejskiej wezwała do poszanowania konstytucji. Stany Zjednoczone zaapelowały do Gwinejczyków o, jak to ujęto, przeprowadzanie pokojowych i demokratycznych zmian w kraju.
Tu Paryż. Mimo zakończenia 24-godzinnego zawieszenia broni wprowadzonego w niedzielę przez Hamas, wokół strefy Gazy panuje dzisiaj spokój. Najbardziej wpływowy szef Hamasu, Mahmud Zahar, powiedział w wywiadzie telefonicznym dla AFP, że jest gotów przedłużyć rozejm, jeśli Izrael zakończy blokadę terytorium palestyńskiego. Jak podały źródła wojskowe, na Izrael spadły 3 rakiety i 1 pocisk, nie powodując ani ofiar w ludziach, ani zniszczeń materialnych. Od początku listopada zawieszenie broni było już gwałcone przez obie strony wielokrotnie. Izrael przeprowadzał ograniczone operacje w strefie Gazy, z drugiej strony na Izrael spadło wiele rakiet grup palestyńskich. O wydarzeniach na południu Izraela będzie mowa w Kairze, dokąd na zaproszenie prezydenta Egiptu Hosni Mubaraka udaje się w najbliższy czwartek minister spraw zagranicznych Izraela i szef partii Kadima w jednej osobie, pani Cipi Livni. Premier Rosji Władimir Putin uprzedził w czasie moskiewskiego forum krajów produkujących gaz FPEG, że, cytuję, mimo kryzysu finansowego i ekonomicznego, epoka tanich surowców i taniego gazu kończy się. Putin dodał gwoli wyjaśnienia, że od sierpnia do listopada ceny ropy naftowej podzielone zostały przez 4, podczas gdy koszta eksploatacji, produkcji i transportu gazu rosną nieustannie. Jak zauważa AFP, deklaracje Putina następują po wielomiesięcznym konflikcie między Ukrainą a Rosją dotyczącym długów Kijowa wobec rosyjskiego giganta gazowego Gazprom i ceny, jaką Ukraina będzie musiała zapłacić po nowym roku. Gazprom, wyjaśnia AFP, dostarcza 1/4 gazu do Unii Europejskiej, głównie w Ukraina. Wiceprzewodniczący Gazpromu Aleksander Miedwiediew zapewnił ze swej strony, że celem forum w Moskwie jest sfinalizowanie i zatwierdzenie karty organizacji, a nie stworzenie kartelu gazowego na wzór OPEC-u, czego obawiają się ci, którzy gaz będą kupowali. Przenosimy się na chwilę na Kamczatkę. Co zdarzyło się tam dziś o 5 godzinie nad ranem? Sylwia Gibbs.
Rosyjskie agencje prasowe donoszą o niepowodzeniu próbnego lotu międzykontynentalnej rakiety Buława. Balistyczną rakietę wystrzelono z atomowego okrętu podwodnego Dmitryj Donskoj na Morzu Białym w kierunku poligonu Kura na Kamczatce. Po wystrzeleniu rakieta wybuchła w powietrzu. Ofiar ani zniszczeń nie było, donoszą rosyjskie agencje prasowe. Rakieta Buława ma zasięg 8000 km i może być wyposażona w 6 do 10 głowic nuklearnych. Jest na razie w stadium próbnym. W 2009 W tym roku ma stanowić wyposażenie nuklearnych rosyjskich okrętów podwodnych czwartej generacji. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony próbne loty Buławy będą kontynuowane w 2009 roku. Poprzednia próba była udana. Agencja Interfax informuje, powołując się na anonimowe źródło wojskowe, że Rosja mogłaby rozmieścić pociski rakietowe Topol-M na Białorusi, jeżeli Stany Zjednoczone będą nadal zbliżały do granic Rosji elementy swych sił strategicznych, a zwłaszcza tarczę antyrakietową. Agencja France Presse zwróciła się do rosyjskiego Ministerstwa Obrony o skomentowanie tej informacji, ale odpowiedzi nie uzyskała. W poniedziałek 22 grudnia gościł z wizytą w Moskwie prezydent Białorusi Łukaszenko.
Na apel związków zawodowych na ulicę Kijowa wyległo we wtorek około 5000 Ukraińców, domagając się podwyżek pensji i zabezpieczenia społecznego. Jak pisze AFP, Ukraina jest jednym z tych krajów, które szczególnie dotkliwie dotknięte zostały kryzysem ekonomicznym. Produkcja przemysłowa spadła tu o 29%, produkt krajowy brutto o 14% tylko w listopadzie. Stopa inflacyjna wynosi 20%, a waluta ukraińska, hrywna, straciła w stosunku do dolara połowę swej wartości. Ponad 3000 ludzi, głównie anarchistów, młodych anarchistów, przemaszerowało ulicami Aten, wymachując czerwonymi i czarnymi flagami i skandując pod adresem policjantów: gliny, świnie, mordercy. Była to kolejna demonstracja po śmierci nastolatka, który 6 grudnia zginął od rykoszetu policyjnej kuli. Wcześniej nieznani sprawcy ostrzelali policyjny autobus w Atenach. Żaden ze znajdujących się w środku 19 funkcjonariuszy nie doznał obrażeń. Na środę zapowiadane są kolejne protesty, między innymi głównej dzielnicy handlowej Aten. Król Belgii Albert II po przyjęciu dymisji premiera Yves Leterme'a powierzył Wilfriedowi Martensowi misję zbadania sytuacji i wyciągnięcia Belgii z kryzysu politycznego, w którym pogrąża się ona od pewnego czasu. 72-letni Martens, który był premierem w latach 1979-1992, zaakceptował tę misję. Reuters przypomina, że Leterme złożył dymisję po publikacji raportu Trybunału Kasacyjnego oskarżającego rząd w Brukseli o wywieranie presji na wymiar sprawiedliwości, by ten zaakceptował rządowy plan wsparcia banku Fortis. I na zakończenie jeszcze dwie wiadomości. W skrócie, Pekin wznowił tak zwaną dyplomację PANT, przekazując dzisiaj w darze Tajwanowi parę dorodnych przedstawicieli tego gatunku. Czteroletnie pandy noszą imiona Tuan Tuan i Yuan Yuan, co w zestawieniu oznacza w języku chińskim zjednoczenie. Wychowały się w rezerwacie w Sichuanie i przetransportowane zostały w klatkach, najpierw w zamkniętej, chronionej przez 500 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa ciężarówce, a potem czarterowym samolotem tajwańskich linii Eva Air lecącym do Tajpej. W stolicy Tajwanu czekały na nie tłumy ludzi, które niczego jednak nie zobaczyły, bo zwierzaki przewiezione zostały pośpiesznie na kwarantannę do ogrodu zoologicznego. Chiny po raz pierwszy oferowały Tajwanowi dwie pandy w 2006 roku, ale prezent został odrzucony przez ówczesne władze, które uznały ten gest za próbę skłonienia wyspy do unifikacji z Chinami kontynentalnymi. Władze w Pekinie uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję. Obecny urzędujący od maja prezydent Tajwanu Ma Ying-jeou, prowadzący politykę zbliżenia z Chinami, postanowił przyjąć pandy jako gest dobrej woli ze strony Pekinu. Na północy i w centrum Włoch odczuto dzisiaj trzęsienie ziemi o sile 5,2% stopni w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się w regionie Emilia-Romagna. Według pierwszych informacji nie ma ofiar ani większych zniszczeń. Były to wiadomości. Prasę francuską przejrzeli dla Państwa Sylwia Gibbs i Krzysztof Rutkowski.
Prasa chudnie dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia. W przeciwieństwie do nas, biesiadników, tematów mamy niewiele. Na czołówce dziennika Le Figaro nowy alarm w przemyśle samochodowym. Po raz pierwszy poniósł straty japoński gigant Toyota. Dziennik Le Parisien, Aujourd'hui en France, cieszy się z wprowadzenia przez francuskie koleje nowych ulg dla rodzin o dochodach poniżej 1000 euro miesięcznie. Dziennik Libération zapowiada kneblowanie francuskiego parlamentu. Rząd przedstawił projekt reformy, która redukuje możliwość wnoszenia poprawek. Socjalistyczny deputowany Arnaud Montebourg nazwał ją raczkującą putinizacją. Katolicki dziennik La Croix wprowadza nas za kulisy chińskich zabawek. Ponad 70% zabawek sprzedawanych na świecie pochodzi z Chin. Ale nie tylko. Dystrybutorzy ograniczają import zabawek z Chin. Moskwa wyrzuca OBWE z Gruzji. Tak brzmi tytuł korespondencji z Moskwy nadesłanej przez Laurent Millot i opublikowanej przez dziennik Libération. Czytamy w niej, że oto runął jeszcze jeden fragment planu pokojowego zawartego przez Sarkoziego z Miedwiedziewem. Z powodu braku porozumienia z Rosją Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie musiała ogłosić, że wycofa misję obserwatorów z Gruzji. Rosja, jedna przeciwko wszystkim 55 członkom OBWE, domagała się od nich uznania niepodległości separatystycznych terytoriów Gruzji, Osetii Południowej i Abchazji. Warunek nie został spełniony. Nawet w formie nieoficjalnej i Rosja zablokowała przedłużenie o 3 miesiące misji OBWE w Gruzji. Międzynarodowi obserwatorzy z ramienia OBWE byli obecni w tym regionie od czasu poprzedniej wojny secesyjnej w 1992 roku. Porozumienie podpisane na Kremlu 8 września przez prezydentów Rosji i Francji wyraźnie mówiło o kontynuowaniu mandatu. Korespondentka dziennika Libération przyznaje, że skuteczność 200 obserwatorów OBWE na Kaukazie była wątpliwa. Nie udało im się zapobiec wybuchowi ostatniej wojny, ani zniszczeniu wszystkich wiosek gruzińskich w Osetii Południowej i w Abchazji, których mieszkańcy musieli schronić się w Gruzji. Mimo to wycofanie obserwatorów jest sprawą poważną i zdaniem moskiewskiego politologa Jewgenija Folka ukazuje wyraźnie, że OBWE jest w impasie. Gruziński politolog Aleksander Rondelli podkreślił, że Rosja będzie mogła działać, jak jej się podoba, w terenie. Nie jest to pierwszy konflikt między Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Moskwa nie znosi lekcji na temat praw człowieka udzielanych jej regularnie przez OBWE, ale po wojnie w Gruzji zaistniało między nimi niebezpieczne napięcie. Czytamy na łamach Libération. Dziennik Le Figaro analizuje stosunki rosyjsko-ukraińsko-unijne w kontekście dostaw gazu przez Gazprom i dla Ukrainy, i dla Unii Europejskiej. Rząd rosyjski uprzedził Komisję Europejską i 27 krajów członkowskich, każdy oddzielnie, że może dojść do zakłóceń w dostawach gazu z powodu sporu z Ukrainą. Negocjacje między Kijowem a Moskwą na temat umowy dwustronnej mają się zakończyć do 31 stycznia. Rzecznik Komisji Europejskiej Ferran Taradelas poinformował wczoraj, że rezerwy gazu w Europie są prawie nietknięte. Ukraina ma także duże zapasy. Rosyjska spółka Gazprom pozuje od roku na ofiarę niestabilnej sytuacji politycznej na Ukrainie. Czytamy na łamach Le Figaro. Chce, by w Brukseli przestano zauważać, że Rosja przykręca kurek z powodu pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. Dąży do tego, by zauważano przede wszystkim niezdolność Ukrainy do uregulowania problemu gazu z powodu wewnętrznego kryzysu politycznego, twierdzi politolog Emmanuel Gu. Istotnie ani prezydent Juszczenko, ani premier Tymoszenko nie zobowiążą się łatwo do spłacenia Gazpromowi długu szacowanego na około 2 miliardy euro. Byłby to dowód słabości, pisze dalej Le Figaro, nie wdając się w rozważania na temat zasadności tego długu. Gazprom kupuje bowiem bardzo tanio gaz od byłych sowieckich republik w Azji Środkowo-Wschodniej i sprzedaje go za znacznie większe pieniądze Ukrainie i Europie. W każdym razie Unia Europejska mogłaby się przyczynić do złagodzenia politycznego wydźwięku konfliktu gazowego. Le Figaro cytuje zdanie eksperta z ośrodka Carnegie. Jeżeli Europejczycy chcą być pewni, że otrzymają gaz od Gazpromu, powinni ułatwić decyzję ukraińskim politykom. Powinni wysłać sygnał do opinii publicznej, że gaz to problem ekonomiczny i spłata długu nie oznacza ustępstwa wobec Moskwy. Ekspert nosi swojskie imię i nazwisko. Nikołaj Pietrow.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Tak, Rosja znowu mówi nie, tym razem kilkudziesięciu obserwatorom Międzynarodowym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, którzy zostali rozlokowani w regionach Osetii Południowej i Abchazji. Rosja nie przedłuży mandatu obserwatorom OBWE, informuje Le Monde. W dodatku obcięła obserwatorom dostawy żywności. Skąd niełaska taka? Odpowiedź jest w gruncie rzeczy prosta i paryski dziennik sformułował ją precyzyjnie zarówno w artykule redakcyjnym umieszczonym na drugiej stronie, jak i w osobnej korespondencji na dalszych stronach. Obserwatorzy międzynarodowi doszli do przekonania, że rozbiór Gruzji jest faktem, a uznanie przez Rosję niepodległości Osetii Południowej i Abchazji samowolą. Rosja starała się wyzyskiwać od dziesięcioleci Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do swych celów własnych. Moskwa posiada w tej organizacji prawo weta i dzięki niemu starała się wpływać na sytuację polityczną na Starym Kontynencie. Wpływ kierował się tylko w jedną stronę. W miarę możliwości osłabić pozycję NATO i Stanów Zjednoczonych i działać tak, by Europejczycy skłaniali się do przeciwstawiania USA. Ponadto, czytamy w Le Monde, Rosja w latach 90. ubiegłego stulecia liczyła na moc swoich wpływów w OBWE, by kontrolować sytuację w krajach, które w wyniku rozpadu sowieckiego imperium wyzwoliły się spod wpływów Moskwy. Niewiele z tego wyszło, ale w owym czasie Rosja umizgiwała się do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Potem przestała i Putin z Miedwiediewem zaczęli wymachiwać nowymi projektami. Zbudowania nowego systemu bezpieczeństwa europejskiego, w którym Rosja znalazłaby odpowiednio eksponowane miejsce. Cel pomysłu jasny – osłabienie roli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz roli NATO. Co dla Rosji dobre, dobre jest dla Europy, twierdzą rosyjscy dyplomaci. Na szczęście europejscy dyplomaci zdają sobie dobrze sprawę z moskiewskich rozgrywek. Czytamy w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Komisja Europejska wezwała Francję do przestrzegania praw człowieka w ośrodku, w jakim przetrzymywani są nielegalni imigranci na należącej do Francji wyspie Mayotte. Rzecznik Komisji Europejskiej podkreślił, że nawet jeśli Mayotte nie należy pod względem geograficznym do Unii Europejskiej, gdyż leży na Oceanie Indyjskim, to jest to jednak terytorium należące do Francji. Rzecznik dodał, że mężczyźni, kobiety i dzieci przetrzymywane w ośrodku mają prawo do godziwych warunków pobytu. W 2006 na 180 tysięcy mieszkańców Majotów z wyspy usunięto aż 16 tysięcy nielegalnych imigrantów. To ogromny odsetek. Większość osób przybywających na Majot bez prawa pobytu pochodzi z Komorów i z Madagaskaru. Majot jest niewielką wyspą leżącą między Madagaskarem a kontynentem afrykańskim. Należy do archipelagu Komorów, które roszczą sobie do niej prawo. W referendum na temat przyszłości wysp tylko mieszkańcy Majot opowiedzieli się za pozostaniem we Francji, która w okresie swojej prezydencji uzyskała aprobatę państw członkowskich w sprawie polepszenia warunków w ośrodkach, w których przetrzymywani są nielegalni imigranci. Według strażników ośrodka na Majot warunki tam panujące sprawiają, że w przypadku pożaru zginęłaby bardzo duża liczba osób. Ośrodek może pomieścić 60 osób, liczba zatrzymanych jest kilkakrotnie większa. Równie alarmująca jest sytuacja niepełnoletnich migrantów w Grecji. Organizacja humanitarna Human Rights Watch potępiła rząd grecki za odmowę przyznania specjalnej opieki dzieciom przetrzymywanym w tego typu ośrodkach. Mówi o tym Simone Trollet, autorka raportu i specjalistka Human Rights Watch w kwestiach związanych z prawami dziecka.
Normalement, un mineur est détenu pour un certain période de temps. Ça peut être de 2 jours jusqu'à 3 mois. Et le jour qu'on lâche le mineur du centre de rétention, et on lui donne aucun assistance.
Zazwyczaj osoba niepełnoletnia przetrzymywana jest w więzieniu przez jakiś czas, nawet do 3 miesięcy, a w chwili, gdy wychodzi, ląduje prosto na ulicy, bez żadnej opieki. Pierwsze, co robi, to szuka mieszkania i wtedy najczęściej dostaje się w ręce cudzoziemców, których nie zna, którzy proponują mu dach nad głową, ale którzy mogą nie mieć najlepszych intencji. Mogą to być ludzie zajmujący się handlem dziećmi. Małoletni są tym samym wystawieni na ogromne niebezpieczeństwo, a to wszystko dlatego, że rząd zostawia dzieci w takiej sytuacji, bez żadnej opieki i pomocy. Zaobserwowaliśmy przypadki fatalnego traktowania nieletnich imigrantów przez policję. Zdarzały się sytuacje, że dzieci zatrzymywane na wodach greckich i na ulicach Aten były bite przez policjantów. To samo działo się z nieletnimi zatrzymywanymi przy przekraczaniu granicy, którzy ukryli się w ciężarówkach, na statkach czy w portowych magazynach. Zebraliśmy na to dowody, mamy dokumentację. Rozmawialiśmy z kilkoma osobami wkrótce po tym, jak zostały pobite przez policję graniczną w portach. Niestety często się zdarza, że nieletni imigranci są umieszczani w jednej celi z dorosłymi. Dziewczynki zawsze są osadzane w celi z dorosłymi kobietami. To samo zdarza się z chłopcami, nie wszędzie, ale jednak to się zdarza. Niestety warunki panujące w więzieniach są straszliwe i często osiągają poziom urągający ludzkiej godności. Naszym zdaniem w 2008 roku około 1000 dzieci bez opieki dorosłych puszczonych samopas przedostało się do Grecji. W większości te dzieci pochodzą z Bliskiego Wschodu, z Południowej Azji i z Afryki, a przede wszystkim z Somalii.
Sont arrivés en Grèce. Ce sont des mineurs qui sont principalement du Moyen-Orient, de l'Asie Sud et de l'Afrique, surtout Somalia.
Osobny problem to kwestia odsyłania nielegalnych imigrantów, w tym przede wszystkim dzieci do kraju ich pochodzenia. W Hiszpanii, w Andaluzji nie ma specjalnych zastrzeżeń co do warunków, w jakich dzieci przebywające tam nielegalnie są przetrzymywane. Human Rights Watch uważa jednak, że odsyłanie ich z powrotem do Maroka czy Senegalu, skąd najczęściej pochodzą, to rozwiązanie mocno problematyczne i kontrowersyjne, gdyż w miejscu powrotu mogą one być bardzo źle traktowane, bite i prześladowane. A co do ośrodka na Majot, warto zwrócić uwagę na jeden z komentarzy. Jego autor, który długi czas spędził w Afryce, twierdzi, że te warunki są szokujące dla Europejczyków, ale nie dla Afrykanów, bo to jest afrykański standard, dlatego nie ma co robić boży w szklance wody. Interesujący punkt widzenia. Pojawia się pytanie, czy jeśli część Francji leży w Afryce, to owe terytorium przestaje się rządzić republikańskimi prawami francuskimi? Przecież hymnem Majot jest marsylianka. Jednym słowem, czy Francja w Afryce to wciąż Francja, czy już Afryka? A jeśli tak, to jaka?
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Spokojne i ciche przedmieścia paryskie, domki wymuskane, ogródki wyczyszczone, pelargonie, lśniące płoty, wysokie trawniki szerokie. A co na trawniku? Buławatki lub lilii. A co pod trawnikiem? Chłopiec leży głęboko, jak lilia rośnie wysoko. Opowiem historię z paryskich przedmieść. Lubię paryskie przedmieścia, ale trochę się ich boję. Najbardziej boję się przedmieść bogatych i eleganckich, bo do przedmieść północnych staram się nie zapuszczać. Nie ze strachu, ale z przekonania, że nędzy w życiu naoglądałem się wystarczająco wiele i nędza już mnie niczego nie nauczy. Podobnie zresztą uważał pewien francuski zapomniany literat, Henri Miguère, autor scen z życia Cyganerii, który błagał o pomoc Wiktora Hugo. Hugo mu nie odpisał, bo bieda innych interesowała go w stopniu znikomym. Bogactwo pociąga mnie bardziej. Nie dlatego, że chciałbym być bogaczem, o przenigdy, ponieważ poznałem już jedno z najprawdziwszych prawd żywych. Nadmiar pieniędzy to przyczyna wielkich nieszczęść, nieszczęść egzystencjalnych. A poza tym pieniądze mnie nie lubią. Za wysokimi parkanami, nad przystrzyżonymi trawnikami, pomiędzy porozstawianymi z obawy przed złodziejami po ogrodach kamerami, w cichych willach za muślinowymi firankami, chichoczy czart. I puszcza złe wiatry. Podejrzewam, że owemu czartowi zastępca antychrysta do spraw imion nadał kryptonim służbowy Stawrogin. W każdym razie czartów wdmuchuje w duszę mieszkańców domów z ogrodami pomysły żywcem wzięte z powieści Dostojewskiego, chociaż opętani mieszkańcy z pewnością Dostojewskiego uważnie nie czytali. Już opowiadam. Bogate przedmieście, bogaty dom, 17-letnia córuś, trochę zdolna, trochę leniwa, w znakomitym liceum. Erotycznie rozpuszczona, ale nie ladacznica z zasadami, tylko eseistka. Metodą prób i błędów sprawdza, z kim przyjemniej. Stosuje rozdzielnik rasowy. W poniedziałek chłopiec biały, we wtorek czarny, w środę żółty, w czwartek czerwony, w piątek oliwkowy, w weekend kolorowe jarmarki. Córuś prowadzi oficjalnego narzeczonego, który zdał już do elitarnej szkoły wyższej i postanowił zostać uczonym humanistą. Próby swej narzeczonej nie tylko toleruje, ale i pochwala z naukowego punktu widzenia. Prowadzi bazę danych w komputerze i wyciąga z wyznań oblubienicy przesłanki przyszłego traktatu o kryteriach przyjemności. Narzeczeństwo postanowiło jednak pogłębić obszar swych naukowych penetracji i sprawdzić, na czym właściwie polega związek Erosa i Thanatosa w praktyce, skoro tylu znanych uczonych twierdzi, że takowy zachodzi. O ile kontakty z Erosem uznali za dostatecznie przybliżone, to ich związek z Thanatosem pozostawiał wiele do życzenia. Skoro oboje wyznawali empiryzm, a raczej to empiryzm ich wyznawał, należało zabić. Padło na chłopca piątkowego, oliwkowej skórze i kręconych włosach. Przypuszczam, że para nie uświadamiała sobie symbolicznej doniosłości ofiary piątkowej i duchowych konsekwencji wyboru. Zdecydowały względy bardziej przyziemne. Z oliwkowym chłopcem było córuś najprzyjemniej. Założę się o dzieła wszystkie Marquisa de Sade, że sporą rolę w tej nieboskiej komedii odgrywała zazdrość, też ugniatana i skrywana od dawna w duszy narzeczonego. Córuś powiedziała oliwkowemu chłopcu, że pragnie z nim odbyć seans zbliżeniowy w przytomności swego narzeczonego. W przytomności i tylko w przytomności. Rola narzeczonego, wedle zapewnień córuś, sprowadzałaby się do najzupełniej biernej obserwacji. Dionizje zdystansowane. Oliwkowy chłopiec, nieco zdziwiony, zgodził się na eksperyment, ponieważ był chłopcem łobuzowatym, z biedniejszego, choć nieubogiego przedmieścia. Jego oliwkowa skóra oraz kręcone włosy nie wszystkim przypadały do gustu. To był chłopiec z kompleksami, który najchętniej wyniósłby z salonu złoty bibelot, by kupić nowy skuter. Nie bronię oliwkowego chłopca, ani go nie oskarżam. Narzeczony patrzył, jak narzeczona z oliwkowym chłopcem baraszkuje w jedwabiach. I kiedy uznał rytm zbliżenia za najbardziej właściwy, to znaczy kiedy nagie plecy oliwkowego chłopca przysłoniły brzuch i łono narzeczonej w ekstazie, uderzył po raz pierwszy. Potem walił raz za razem, coraz mocniej. Dopiero wtedy oliwkowy chłopiec doprowadził ciało narzeczonej do ostatecznej ekstazy. Zakopali go w ogrodzie pod strzyżonym trawnikiem. Spadły deszcze, ogrodnik strzygł gazon, lilia rosła i pachniała. Wydała miejsce, gdzie spoczęło ciało. Narzeczeni trafili za kratki, a oliwkowy chłopiec na mogiłki. Lecz historia w tym miejscu się nie kończy. Na scenie pojawia się tatuś narzeczonej. Tatuś myśli o przyszłości. Udziela wywiadów gazetom, niekoniecznie brukowym. Sprzedaje wydawcom dziennik intymny córuś, a notatki narzeczonego specjalistom od tajemnic ludzkiej duszy. Już wokół domu zaczynają się kręcić scenarzyści i faceci z telewizji. Narzeczona może zostać gwiazdą, a narzeczony wziętym filozofem. Przecież winien był tylko nóż i nuda. Mm-hmm.
Radio du Monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Multimedia Stefan Riger.
Internet jest na granicy eksplozji, bije na alarm popularno-naukowy miesięcznik Science Vie. 2008 był dla niego fatalny, a 2009 będzie pewnie gorszy. Wielka sieć pęka w szwach, coraz trudniej jej strawić w zbierający wykładniczo przepływ danych, a co gorsza, kilka incydentów w ostatnich miesiącach ujawniło ziejące luki w zabezpieczeniach podstawowych jej protokołów ku uciesze cyberprzestępców, którzy zdają się wygrywać ostatecznie wojnę ze strażnikami netu. Tego lata dwa takie zdarzenia trafiły wręcz na pierwsze strony gazet, gdyż uświadomiono sobie nagle, że trafienie w samo serce sieci jest dziecinną igraszką. Coś takiego się zdarzyło, innymi słowy, jakby pierwszy lepszy pirat dobrać się mógł z łatwością do centralnego systemu zarządzającego rozkładem jazdy i ustawianiem zwrotnic dla superekspresów TGV. 8 lipca większość internautów na świecie dostała w trybie pilnym łatkę mającą zatkać dziurę w systemie bezpieczeństwa. Po raz pierwszy bodaj zmobilizowały się zgodnie wszystkie giganty informatyki, od Microsoftu przez Apple po Cisco, gdyż parę miesięcy wcześniej młody informatyk Dan Kamiński znalazł prosty sposób na zmylenie systemu DNS sterującego adresami komputerów i serwerów, czyli przyznającego słowne nazwy adresom cyfrowym. Ujawnił mianowicie, że bez trudu można oszukać internautę, podłączając go do bliźniaczej, lecz fałszywej strony, za którą kryją się potencjalni przestępcy starający się na przykład dotrzeć do tajnych haseł czy kodów kart bankowych. Łatka prowizorycznie przytkała lukę, ale hakerzy i tak będą szybsi od żandarmów. Tym bardziej, że w tym samym czasie odkryto nową lukę w innym kluczowym protokole sieci o nazwie Border Gateway Protocol, BGP, polegającym z grubsza na ustawianiu zwrotnic w celu optymalnego przesyłania pakietów danych do adresata. Grzech pierworodny tego systemu polega na tym, że jest czysto mechaniczny, ignorując tyleż zawartość, co tożsamość autora przekazu. To też kreuje absurdy, jak z początkiem tego roku, kiedy Pakistan Telecom zamknąć chciał dostęp do jednej bluźnierczej strony i w efekcie wchłonął mimo woli wszystkie światowe połączenia z YouTube. Okazało się przy okazji, iż bez trudu i najzupełniej inkognito przechwycić można przepływ danych zaadresowany do dowolnego odbiorcy. Jakby tego było mało, poza rozkładem jazdy i ustawianiem zwrotnic, czyli systemem routerów albo trasowników, równie niepewny jest listonosz, czyli adres IP, IP, gdyż ów sposób dostarczania danych na adres użytkownika nie dysponuje żadnym systemem weryfikacji tożsamości, czyli nadawca może się podszyć pod kogokolwiek. Wszystko to są, jako się rzekło, grzechy pierworodne sieci, której twórcom pełnym inwencji, lecz naiwnym nawet się nie śniły jej przyszłe aplikacje i perspektywy. Jej zalążek, czyli eksperymentalna sieć ARPANET, służąca wymianie między amerykańskimi naukowcami z końcem lat 60., nie zawierała żadnych zabezpieczeń, gdyż jej użytkownicy mieli do siebie zaufanie. Dziś użytkowników jest dobre 1,5 miliarda i nie wszyscy mają szlachetne intencje. Dość powiedzieć, że wedle Kasperskiego, rosyjskiego guru od systemów antywirusowych, w roku 2008 pojawiło się w sieci jakieś 20 milionów złośliwych kodów, czyli 10 razy więcej niż rok wcześniej. Ujmując to inaczej, około 1/4 komputerów na świecie w takim czy innym momencie pada ofiarą botnetów czy innych trojanów, które czasem coś tam sabotują lub wykradają, lecz najczęściej od tej chwili pasożytują na nich dyskretnie, wykradając im mało zauważalną część mocy. Chytry cyberprzestępca tworzy sobie w ten sposób cichociemną sieć superkalkulacji, pozwalającą dzięki połączonej mocy złamać na przykład tajne kody i dostać się tam, gdzie stoją konfitury. Pozwala to również przeprowadzać ataki typu DOS, czyli Denial of Service, polegające na bombardowaniu danych stron, na przykład oficjalnych witryn wrogich mocarstw czy nielubianych instytucji, z milionów Bogu ducha winnych komputerów, niechcący wprzęgniętych do zbożnego dzieła przez konie trojańskie piratów. Riposta jest szalenie trudna i nawet sieci najbardziej newralgiczne, siłowni jądrowych, dystrybucji prądu czy gazu lub sygnalizacji kolejowej są podatne na ataki, gdyż przez wygodę, aby móc zarządzać nimi z kanapy i dokonywać prac konserwacyjnych na dystans przez komórkę, nie zadbano na ogół o wyłączenie ich z ogólnej sieci i odrębne ich zaryglowanie. To się jeszcze da naprawić, natomiast naprawienie wielkiej sieci jako takiej wydaje się zadaniem beznadziejnym. Producenci antywirusów nie są w stanie nadążyć za producentami wirusów, zwłaszcza że ci ostatni mają odtąd możliwość stworzenia wirusów nieporównywalnie bardziej złośliwych, z której to możliwości jeszcze tak naprawdę nie korzystają. Riposta zaś polega jedynie na przyklejaniu nowych łatek na łatkach starych i net wygląda coraz bardziej jak weteran I wojny światowej, pokryty plastrami i okutany bandażami. Wielu ekspertów uważa, iż należałoby wszystko skasować i zacząć od zera, budując system bezpieczeństwa i przepustowości sieci od podstaw. Być może nie będzie innego wyjścia, ale zanim dojdzie do wielkiej katastrofy, nikt się nie opamięta i nadal będziemy jeno łatać dziury, póki będzie w czym łatać.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Jacques Vidal, francuski kontrabasista, wydał płytę w hołdzie innemu kontrabasiście Charlesowi Mingusowi. Początek płycie dał utwór tytułowy Mingus Spirit, ale na początku to był jeden zupełnie niezależny utwór, do którego dopiero później dołączyły następne. Autorem wszystkich kompozycji jest Jacques Vidal. Wszystkie są jednocześnie aluzją do utworów Mingusa lub przynajmniej ukłonem w jego stronę. Proponuję Państwu na początek La Valse du Clown, czyli Walc Klauna. Tytuł siłą rzeczy nasuwa na myśl płytę Mingusa The Clown. Jacques'owi Vidalowi towarzyszyło w nagraniu jego ostatniej płyty kilku znakomitych muzyków. Trębacz Eddie Henderson przybył specjalnie na nagranie zza Atlantyku. Na saksofonie słyszymy laureata kilku nagród muzycznych Pierika Pedron, o którym już mówiliśmy i którego mieliśmy okazję już słyszeć na naszej antenie. Utwór, który za chwilę Państwo usłyszycie, jest jedynym, do którego napisano słowa. Ich autorką jest Isabelle Carpentier, wokalistka, kompozytorka i autorka słów. I to jej głos słyszymy w utworze Epilogue, zadedykowanym Charlesowi Mingusowi. Jest to również jedyny utwór na płycie Jacques'a Vidala, w którym słyszymy naprawdę jego grę. Inne solówki w innych utworach wykonywali inni muzycy biorący udział w nagraniu.
Don't be afraid. The clown is afraid too. All he needs, all I need, is arms to hold me tight and leave my fear behind. Real.
Jacques Vidal i Isabelle Carpentier. Na zakończenie proponuję Państwu wysłuchanie właśnie takiego utworu, w którym możecie usłyszeć tych innych, wspomnianego już Ediego Hendersona na trąbce, a także Erika Barreta na saksofonie tenorowym, Daniela Zimmermana na puzonie, Frederica Silvestra na gitarze, Manuela Rochmana na pianinie i Simona Guberta na perkusji. Jest to utwór tytułowy z płyty Mingus Spirit.
Radio du Monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
piosenka Le Monde Stone z rockowej opery Starmania Michela Berger i Luca Plamondon, którą nadamy w dzisiejszej lekcji z cyklu Le Français ça vous chante, dostarczy okazji do poznania nowych francuskich powiedzeń oraz budowy gramatycznej trybu rozkazującego w formie twierdzącej i przeczącej.
J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit, je sais pas si c'est
Marie-Jeanne, która śpiewa tę arię, jest kelnerką w Underground Café, dziewczyną pełną dobrej woli, by przyczynić się do naprawienia świata i oddaną marzeniom o miłości. Wszystko to jednak okazuje się mrzonką. Marie-Jeanne wymyśliła sobie świat nierealny. Elle se faisait son cinéma.
Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fais du cinéma.
Se faire du cinéma oznacza zmyślanie sobie czegoś, życie w świecie marzeń. Natomiast wyrażenie arrête ton cinéma należy rozumieć jako polecenie rezygnacji ze stwarzania fałszywego obrazu siebie samego, zbudowania pozorów. Tu zamiennie może występować cirk lub komedii, co dokładnie odpowiada polskiemu nie zgrywaj się.
Elle se fait vraiment du cinéma. Il faudrait qu'elle arrête son cinéma. Arrête un peu ton cinéma, tu veux bien?
Mamy w tej piosence wielokrotnie do czynienia z trybem rozkazującym i to wyrażającym zarówno nakazy, jak i zakazy.
Laissez-moi me débattre. Venez pas me secourir. Venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir.
Oto przykłady nakazów.
Venez. Venez m'aider. Partez. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi mourir. Laissez-moi me débattre toute seule.
Je peux vous aider ?
Non, laissez-moi mourir.
Courage, je viens vous secourir.
Non, laissez-moi me débattre toute seule.
Je viens vous aider.
Non, venez plutôt m'abattre.
Posłuchajmy jeszcze tych samych zdań w formie przeczącej, czyli jako zakazów.
Ne venez pas. Ne venez pas m'aider. Ne venez pas me secourir.
Je peux vous aider?
Non, ne m'aidez pas.
Attendez, je vais vous secourir.
Non, ne venez pas me secourir. Je n'ai besoin de personne.
Proszę jeszcze zwrócić uwagę na szczególną budowę zakazu w tej piosence. Marie-Jeanne nie wyraża się poprawnie.
Ne venez pas me secourir.
Lecz śpiewa.
Venez pas me secourir.
Otóż bardzo często codzienny język mówiony pomija to początkowe ne trybu rozkazującego.
Tak powoli kończy się nasza audycja, którą przygotowali Sylwia Gips, Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Zawicka, Stefan Rieger, Grażyna Chmurska oraz Anna Rzeczycka. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy jak zwykle na jutro o zwykłej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.